Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Pragnienie, by Europa szanowała życie, troszczyła się o starców, rodziny, młodzież i była otwarta na tych, którzy proszą ją o pomoc, wyraził papież, przyjmując Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego.
Prawdziwy chrześcijanin nie znieczula swego bólu, lecz przeżywa go w nadziei, że Bóg da mu radość, której nikt mu nie odbierze. Mówił o tym Franciszek podczas porannej mszy.
W katedrze w Gdańsku Oliwie pożegnano arcybiskupa seniora Tadeusza Gocłowskiego.
Witamy 6 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papieżowi wręczono dziś w Watykanie Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego. Przyjmując to wyróżnienie, Franciszek powiedział, że ofiarowuje je Europie. Nawiązał do dziejów naszego kontynentu, który w ubiegłym wieku dał świadectwo możliwości nowego początku po najstraszliwszej wojnie, jaką pamiętamy.
Europa po tylu podziałach odnalazła w końcu samą siebie i zaczęła budować swój dom, zauważył Ojciec Święty. Jednak ta rodzina narodów w ostatnich czasach zdaje się odczuwać mury wspólnego domu mniej jako swoje własne. Ulega egoizmowi, zabiegając o własne zyski i myśląc o budowaniu specjalnych ogrodzeń. Narasta ogólne wrażenie Europy zmęczonej i zastarzałej, która nie jest już płodna i nie tętni życiem.
Cóż ci się stało, Europo humanistyczna, obrończyni praw człowieka, demokracji i wolności? Cóż ci się stało, Europo, ojczyzno poetów, filozofów, artystów, muzyków, pisarzy? Cóż ci się stało, Europo, matko ludów i narodów, matko wspaniałych mężczyzn i kobiet, którzy potrafili bronić i oddawać życie za godność swoich braci.
Franciszek podkreślił potrzebę transfuzji pamięci, nabrania dystansu do chwili obecnej, aby usłyszeć głos przodków. Wskazał, że transfuzja pamięci pozwala nam zainspirować się przeszłością, podejmując wyzwanie, jakim jest aktualizacja idei Europy. Chodzi o Europę zdolną zrodzić nowy humanizm oparty na umiejętności integracji, dialogu i rodzenia. Ważne miejsce mają w tym ludzie młodzi, którzy są nie tyle przyszłością naszych narodów, co ich chwilą obecną.
Już dzisiaj swoimi marzeniami i życiem kształtują europejskiego ducha. Nie możemy myśleć o jutrze, nie dając im rzeczywistego udziału jako sprawców zmian i przekształceń. Nie możemy wyobrazić sobie Europy, nie czyniąc ich uczestnikami i protagonistami tego marzenia. Ostatnio myślałem o tym aspekcie i zadałem sobie pytanie, jak możemy dać naszej młodzieży udział w tej budowie, kiedy pozbawiamy ich pracy? Godnej pracy, pozwalającej im rozwijać się własnymi rękoma, swoją inteligencją i energią. Jak chcemy uznać ich wartość jako protagonistów, gdy wzrastają wskaźniki bezrobocia czy niepełnego zatrudnienia milionów młodych Europejczyków? Jak zapobiec utracie naszych młodych, którzy w końcu wyjeżdżają gdzie indziej w poszukiwaniu ideałów i poczucia przynależności, bo tutaj, na ich ziemi, nie potrafimy dać im szans i wartości.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że od gospodarki, która dąży do dochodu i zysku na podstawie spekulacji i pożyczek na procent, musimy przejść do ekonomii społecznej, która inwestuje w ludzi, tworząc miejsca pracy i kwalifikacji. Podsumowując, zarysował wizję Europy, o jakiej marzy.
Sogno un'Europa giovane. Capace di essere ancora madre.
Marzę o Europie młodej, zdolnej, by być jeszcze matką. Matką, która miałaby życie, ponieważ szanuje życie i daje nadzieję życia. Marzę o Europie, która troszczy się o dziecko, pomaga jak brat ubogiemu i tym, którzy przybywają w poszukiwaniu gościnności, bo nic nie mają i proszą o schronienie. Marzę o Europie, która wysłuchuje i docenia osoby chore i starsze, aby nie traktowano ich jako bezproduktywnych przedmiotów do odrzucenia. Marzę o Europie, gdzie być imigrantem nie byłoby przestępstwem, ale zachętą do większego zaangażowania na rzecz godności wszystkich istot ludzkich.
Un invito a un maggior impegno con la dignità di tutto l'essere umano.
Franciszek podjął też problem młodzieży i rodziny.
Sogno un'Europa dove i giovani respirano l'aria pulita dell'onestà.
Marzę o Europie, gdzie ludzie młodzi oddychaliby czystym powietrzem uczciwości, kochali piękno kultury i prostego życia, nie zanieczyszczonego przez niekończące się potrzeby konsumpcjonizmu, gdzie zawarcie małżeństwa i posiadanie dzieci to wielka odpowiedzialność i radość, a nie problem związany z brakiem dostatecznie stabilnej pracy. Marzę o Europie rodzin z bardzo skuteczną polityką, skoncentrowaną bardziej na twarzach niż liczbach, bardziej na narodzinach dzieci niż na narastaniu dóbr. Marzę o Europie, która promuje i chroni prawa wszystkich, nie zapominając o obowiązkach wobec wszystkich. Marzę o Europie, o której nie można będzie powiedzieć, że jej zaangażowanie na rzecz praw człowieka było jej ostatnią utopią.
È stato la sua ultima utopia.
W czasie uroczystości przyjęcia przez papieża nagrody Karola Wielkiego przemówienia wygłosili między innymi przewodniczący Europarlamentu Martin Schulz, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Ten ostatni większość swego wystąpienia wygłosił po polsku, przedstawiając papieżowi między innymi swoją wizję Kościoła. Wspomniał także zbliżającą się pielgrzymkę Ojca Świętego do Polski i przytoczył jego pytania o kształt przyszłej Europy.
Jestem przekonany, że w czasie swojej nieodległej podróży do Polski, na spotkanie z młodymi ludźmi z całego świata, doświadczysz, Ojcze Święty, serdeczności moich rodaków. Polska jest i będzie w Europie, to jest poza kwestią. Pytanie, jakie przed nami stawia Jego Świątobliwość, to jaka Europa ma być? Miłosierna i solidarna, czy zamknięta i egoistyczna? Zbudowana na jakże chrześcijańskiej idei praw człowieka, wolności obywatelskich oraz respektu dla każdej jednostki, czy też na pogańskim kulcie przemocy i pogardy?
Aktualności Radia Watykańskiego.
Prawdziwy chrześcijanin nie znieczula swego bólu, lecz przeżywa go w nadziei, że Bóg da mu radość, której nikt mu nie odbierze. To myśl przewodnia homilii Franciszka na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
W odczytanym podczas Eucharystii fragmencie Ewangelii świętego Jana Jezus przed swoją męką ostrzega uczniów, że będą się smucić, ale smutek ich przemieni się w radość. Daje im też przykład. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu. Ma zatem w cierpieniu nadzieję, a potem cieszy się radością.
To jest to, co mogą sprawić razem radość i nadzieja w naszym życiu, kiedy jesteśmy w udręce, kiedy mamy problemy, kiedy cierpimy. To nie jest znieczulenie. Ból jest bólem, ale przeżywany z radością i nadzieją otwiera drzwi do tego, by cieszyć się nowym owocem. Ten obraz przedstawiony przez Pana ma nam bardzo pomóc w trudnościach, często nieprzyjemnych, złych, które sprawiają, że zaczynamy wątpić w naszą wiarę. Ale z radością i nadzieją idziemy do przodu, bo po takiej burzy powstaje nowy człowiek, tak jak u kobiety, która rodzi. A Jezus mówi, że ta radość i nadzieja jest trwała i nie przemija.
Franciszek raz jeszcze z mocą podkreślił, że radość musi iść w parze z nadzieją.
Una gioia senza speranza.
Radość bez nadziei jest zwykłą zabawą, ulotnym szczęściem. Nadzieja bez radości nie jest nadzieją, nie wykracza poza zdrowy optymizm. Bo radość i nadzieja są nieodłączne, a obie razem powodują tę eksplozję, kiedy Kościół, sprawując liturgię, wybaczcie mi takie sformułowanie, nie wstydzi się wołać, niech się raduje Kościół, niech cieszy się radością, bez formalności, bo kiedy radość jest silna, nie ma żadnych formalności, jest radość.
Perché quando c'è la gioia forte non c'è formalità, è gioia.
Dziś mija rocznica bohaterskiej śmierci 147 żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej, którzy 6 maja 1527 roku zginęli broniąc papieża Klemensa VII. Dla jej upamiętnienia każdego roku tego właśnie dnia maleńka armia Ojca Świętego obchodzi swoje święto.
Trzydniowe uroczystości rozpoczęły się już wczoraj uroczystym koncertem Gwardyjskiej Orkiestry. Dziś rano w Bazylice Świętego Piotra watykańscy żołnierze wzięli udział w odprawionej dla nich przez kardynała sekretarza stanu mszy. Jednak najważniejszym punktem obchodów jest składana w Pałacu Apostolskim na dziedzińcu Świętego Damazego przysięga nowych rekrutów. W tym roku jest ich 23. Natomiast jutro nowi gwardziści i ich rodziny zostaną przyjęci na specjalnej audiencji przez papieża Franciszka. Za przygotowanie obchodów każdego roku odpowiedzialny jest inny kanton Szwajcarii. Tym razem jest to Glarus, położony w Alpach Glarneńskich.
Tkanka miłosierdzia to wybrane przez Episkopat Francji hasło na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony w tym kraju w najbliższą niedzielę. Motto związane jest z uruchomieniem kampanii E-Misericordia. Koncentruje się ona na wykorzystaniu sieci społecznościowych do zwrócenia uwagi na lepszą komunikację, jak i szacunek wobec bliźniego.
Biskupi zaproponowali internautom 10 przykazań chrześcijanina na portalach społecznościowych. Zredagowane zostały one przez Eucharystyczny Ruch Młodzieży z Rennes. Dekalog ten zachęca w szczególności, by kierować się tym, co dobre, prawdziwe i pożyteczne, oraz szanować różnice, unikając kontrowersji. Wzywa też, by pozytywnie patrzeć na świat dzięki radości płynącej z Ewangelii.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W katedrze w Gdańsku Oliwie pożegnano arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, arcybiskupa seniora archidiecezji gdańskiej. Mszy świętej w intencji zmarłego przewodniczył arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Odszedł jeden z najwybitniejszych biskupów naszych czasów, mówił w homilii arcybiskup Henryk Muszyński, prymas Polski senior.
Nie ulega wątpliwości, że jego ogromne zawierzenie Bogu i człowiekowi miało właśnie tutaj, w Piśmie Świętym, w Słowie Jezusa Chrystusa, swoje najgłębsze źródło, swoją najgłębszą podstawę, swój najgłębszy fundament. Z Ewangelii czerpał światło i moc dla swojej kapłańskiej i biskupiej posługi. Światłem Ewangelii usiłował oświetlić wszystko to, co składa się na treść ludzkiego życia, a także mroki śmierci.
Po mszy świętej trumna z ciałem arcybiskupa Gocłowskiego została złożona w krypcie biskupów gdańskich w Oliwskiej Katedrze. W najbliższą niedzielę, 8 maja, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w kościołach w całym kraju przeprowadzona zostanie zbiórka na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Ekwadorze. Wskutek kataklizmu z 16 kwietnia zginęło ponad 660 osób, a kilkadziesiąt tysięcy pozostaje bez dachu nad głową. O wsparcie Ekwadorczyków apeluje ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.
Proszę o modlitwę w intencji tych, którzy zginęli w tym trzęsieniu ziemi, ale również za rodziny, te, które pozostały bez dachu nad głową, aby nie traciły nadziei. Głęboko wierzyły, że solidarność ludzi będzie bardzo znaczna i pomogą im wyjść z tej trudnej sytuacji.
Środki zebrane podczas ogólnopolskiej zbiórki 8 maja zostaną wykorzystane na pomoc w konsultacji z Caritas Internationalis oraz lokalną Caritas.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.